Przed mikrofonem Izabela Berkowska. Witamy w poradach prawnych. Wraz ze mną adwokat kościelny Michał Pełka. Witamy.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad tym, jak to jest. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. Tak się mówi, a czasem życie pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Ludzie się czasem rozstają i w przypadku ślubów kościelnych nie jest to taka łatwa sprawa.
Faktycznie. Jeśli chodzi o stan prawny, łatwiej jest rozwiązać to, co związane zostało węzłem cywilnym, niż to, co zostało związane węzłem sakramentalnym. Problem polega, myślę, na samej przesłance, którą możemy określać do tego, co nazywamy rozwodem cywilnym, a co nazywamy nieważnością małżeństwa.
No właśnie, bo tutaj nie ma rozwodów,
tak
co
jest,
warto już
tak jest.
Od razu podkreślić.
Zdecydowana różnica, jeśli chodzi o sam charakter materii, z jaką mamy do czynienia. Przy rozwodzie bierzemy pod uwagę stan faktyczny na dzień rozpadu związku małżeńskiego i weryfikujemy, jak wyglądało ostatnie półrocze pożycia. Szczególnie sądy rodzinne to weryfikują, rozpatrując prośby stron o to, czy mamy do czynienia tutaj z rozpadem trwałym, czy też nie. Natomiast jeśli chodzi o procedurę kanoniczną, skupiamy się na okresie samego zawierania małżeństwa i weryfikujemy...
Czyli to, co jest teraz w ogóle, nas nie interesuje?
Znaczy, może nas to interesować tylko i wyłącznie w kontekście momentu zawierania małżeństwa. Czyli weryfikujemy ważność zawieranej między stronami umowy przed ołtarzem. Patrzymy przede wszystkim na ten moment, kiedy stoją i ślubują. I to, co działo się zarówno przed ślubem, jak i po ślubie, ma znaczenie, jeżeli pokaże nam ich stan osobowości, stan wolitywny, decyzyjności, jakby kompetencji, z jakimi oni wchodzą w ten związek małżeński. To wówczas te fakty mają dla nas znaczenie.
Czyli o co chodzi? Tak naprawdę, co stoi na przeszkodzie? Znaczy, co może być powodem, żebyśmy uznali, że ślub był nieważny?
Powodów, dla których prawo kanoniczne stwierdza, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte, jest wiele. Trzy takie podstawowe grupy czy kategorie możemy tutaj rozróżnić. Po pierwsze, są to przeszkody zrywające, z którymi zazwyczaj w procedurze kanonicznej nie mamy do czynienia, bo one są weryfikowane zanim małżeństwo zostanie zawarte. Jest to weryfikowane najczęściej przez księdza proboszcza na tak zwanej rozmowie, którą nazywamy badaniem kanonicznym nupturientów, czyli narzeczonych. Drugą taką kategorią, dla której możemy stwierdzić, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte, jest kategoria spraw, gdzie nie zostały wszelkie formalne przesłanki dopełnione. Natomiast to w procedurze też bardzo rzadko wypływa.
Jakbyśmy to przełożyli na prostszy język, co to znaczy, że nie zostały przesłanki dopełnione?
Podam przykład. Ksiądz, który ma celebrować ten sakrament, okazuje się, że nie ma uprawnień do tego, aby w danej parafii udzielać, błogosławić dane małżeństwo. To jest jedna, myślę, z kilku czy wielu. Natomiast w procedurze rzadko spotykane. Ja osobiście nie miałem takiego przypadku. Czytałem kiedyś akta sądowe jakiejś sprawy, gdzie taka sytuacja miała miejsce, ale to należy do rzadkości. Natomiast najczęściej mamy do czynienia z tak zwanymi wadami konsensualnymi, czy wadami prawnymi oświadczeń woli, jakie składane są przez narzeczonych przed ołtarzem.
No właśnie, to tu też jakiś przykład poprosiłabym.
Podajemy jakiś przykład. Jeżeli ktoś został przymusem postawiony przed ołtarzem po to, żeby zawrzeć związek małżeński, on nie chciał tego związku małżeńskiego, ale groźbą bądź karą, bądź powodowany okolicznościami, które miałyby negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, nie miał wyboru i na zewnątrz oświadczył wolę zawarcia związku sakramentalnego, no wówczas uznajemy, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte. Takich przykładów możemy wymieniać dość dużo.
No i myślę, że takie sytuacje to się chyba zdarzają.
Jeśli chodzi o przymus, myślę, że w dzisiejszych czasach jest to rzadkością. Żyjemy w dość takim liberalnym społeczeństwie, gdzie każdy ma swobodę podejmowania decyzji. Przymus częściej występował, myślę, w latach 50., 60., kiedy, nie wiem, dwóch mężczyzn z jednej wsi dogadało się, że mój syn z twoją córką powinni się pobrać, ponieważ mamy miedzę koło siebie i to by dobrze wpływało na koniunkturę gospodarstwa. W związku z tym ciekawą rzeczą byłoby, aby właśnie do takiego małżeństwa doprowadzić. I nie mają na to wpływu ci małżonkowie, przyszli małżonkowie, oni po prostu są postawieni przed faktem dokonanym. No, tak jak mówię, trochę inne relacje społeczne, rodzinne wtedy funkcjonowały i częściej mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami. Dzisiaj rzadkość. Dzisiaj przypatrując się tym sprawom, które prowadzimy, czy klientów, których obsługujemy, najczęstszym powodem, dla którego jest stwierdzana nieważność danego małżeństwa, zacytuję tutaj tytuł, to jest niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Jest to jeden z tytułów występujący pod kanonem 1095, dotyczącym właśnie wad konsensualnych. To jest jakby niezdolność do tego, aby swoją osobą gwarantować wypełnianie obowiązków jako ojciec, jako mąż, jako żona, jako matka.
Przyjmuje się, że ktoś jest niezdolny do tego? Możemy to udowodnić?
Tak jest. Podajemy przykład. Człowiek, który jest uzależniony od narkotyków, ma problem z tym, żeby dochowywać, nie wiem, wierności, żeby partycypować w kosztach utrzymania rodziny, żeby wychowywać dzieci, żeby nawiązać więź małżeńską z żoną, również tą więź seksualną, gdzie mogą z jego strony dochodzić jakieś nadużycia. Może dopuszczać się przemocy fizycznej, psychicznej. Człowiek, który kolokwialnie określając, nie nadaje się do małżeństwa. To jest taki przykład oczywiście, może nie, no na pewno abstrakcyjny, ale taki przejaskrawiony, tylko po to, żeby słuchaczom tutaj wytłumaczyć, z czym ta niezdolność się wiąże. Są to wady osobowości, są to zaburzenia osobowości, również choroby psychiczne, które
zostały ukryte też przy okazji, bo w sytuacji, w którym ktoś wiedział o tym, że decyduje się poślubić osobę, która ma jakieś problemy, na przykład jest schizofrenikiem, to rozumiem, że już w takiej sytuacji odwrotu nie ma.
Właśnie nie.
Jest.
Tak, oczywiście.
No,
nawet jeżeli chcielibyśmy, przekładając to na prawo cywilne, jeżeli chcielibyśmy dokonać czynności prawnej, podpisania umowy z osobą, która jest ubezwłasnowolniona, ta umowa z natury rzeczy jest nieważna. Na to tak samo przełożenie będzie w prawie kanonicznym. Jeżeli staje obok mnie kobieta, która jest osobą ubezwłasnowolnioną, nazwijmy to, nie styka z rzeczywistością, to tak kolokwialnie nazywając, to możemy powiedzieć, że ona nie ma możliwości wypełniania obowiązków te, które wynikają z małżeństwa, bo nie będzie w stanie się zaopiekować dziećmi, nie będzie w stanie zadbać o dobro wspólne małżonków. W związku z tym nie może wejść w taką umowę, której sama nie jest w stanie wypełnić.
Temat jest niezwykle szeroki. Umówmy się tak, że do tego tematu wrócimy jutro i opowiemy m.in. o tym, jak wygląda proces unieważnienia ślubu kościelnego.